Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że znowu mogę gościć w waszych progach. Tak prawdę mówiąc, to za każdym razem, kiedy przychodzi Dzień Zielonych Świąt, to ja się troszeczkę do was wpraszam, chociaż z drugiej strony czuję się kochany, czuję się akceptowany. No więc ta dzisiejsza możliwość dla mnie jest bardzo dobra, bardzo radosna, a szczególnie też dlatego, że Dzień Zielonych Świąt dla nas wszystkich jest aż tak niezwykle ważny jako święto, ale też obecna dzisiaj rzeczywistość. Od kilku lat nagrywam już kazania związane z działaniem Ducha Świętego właśnie na Dzień Zielonych Świąt i za kulisami poniekąd gdzieś tam docierają do mnie fantastyczne, wspaniałe świadectwa waszych przeżyć, działania Ducha Świętego w waszym życiu, tchnienia mocy Bożej i to inspiruje mnie, to sprawia, że tym bardziej chciałbym o tym mówić, ponieważ działania Ducha Świętego bardzo jako Kościół, jako Boży lud chcemy i o to się do Boga zwracamy. W tym roku również chcę o tym mówić, ponieważ dążymy do tego, by Duch Święty działał i moją modlitwą często jest to, by prosić Boga Ojca o wylanie Ducha Świętego na nas, o dzieła Boże, o obecność chwały Bożej pośród nas, abyśmy doświadczali tego, co jest niebiańskie już tutaj na tej ziemi. Dzisiaj mam dla nas wszystkich szczególny tekst, prawdopodobnie bardzo znany, ale jest to coś, z czym chodzę, żyję, o czym rozmyślam, co przebywa nieustannie w mojej świadomości, by właśnie na Dzień Zielonych Świąt podzielić się tym konkretnym fragmentem Bożego Słowa, ale też podzielić się moim sercem i wszystkim tym, co Bóg czyni w moim sercu poprzez swoją łaskę. A więc czytajmy Dzieje Apostolskie, 1:8. Pewnie znacie ten fragment. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was zstąpi i będziecie mi świadkami tu, w Jerozolimie, w całej Judei, Samarii i aż po najdalsze krańce ziemi. Zakładam, że ten fragment znamy na pamięć, albo przynajmniej wielu z nas zna na pamięć, ponieważ zawiera ten fragment cudowną Bożą obietnicę. Mocno się tej obietnicy trzymamy. To są słowa Pana Jezusa, które wypowiedział do apostołów, a tym samym do nas wszystkich przed odejściem z tej ziemi na długi czas. I mówi o tym, że mamy oczekiwać na tę cudowną obietnicę Ducha Świętego. A razem z tą obietnicą otrzymamy moc Ducha Świętego, bo On zstąpi na nas i właśnie będziemy mogli oglądać skutki tego niezwykłego działania Ducha Świętego w naszym życiu i skutki niezwykłej mocy Bożej. Moc, bo o tym dzisiaj chciałbym mówić. A więc, kiedy otrzymamy Ducha Świętego, otrzymamy razem z Nim moc. Otrzymamy osobę cudownego, niebiańskiego Pocieszyciela, Boga przebywającego w nas, a razem z Nim, razem z Jego obecnością, razem z Jego zstąpieniem na nas, otrzymamy cudowną, niezwykłą moc. Tak sobie myślę, co mamy na myśli, kiedy wypowiadamy słowo moc? I tutaj w zależności od tego, kim jesteśmy, czym się fascynujemy, prawdopodobnie to słowo moc Ducha Świętego może oznaczać dla nas różne rzeczy. Pewnie taką najbliższą konotacją tego słowa jest to, że chcemy widzieć znaki i cuda. Albo chcemy oglądać naszych znajomych, naszych bliskich, naszych przyjaciół uzdrowionych, ponieważ dotykają nas różne choroby. Chcemy oglądać niezwykłe dzieła łaski Bożej, byśmy mogli skutecznie zwiastować Ewangelię. Tak, Duch Święty przychodzi do naszego życia po to, aby objawiać nam swoją cudowną łaskę, a tym samym przekazywać nam moc, która jest bardzo konieczna do tego, by nasze życie miało sens i miało wartość. Gdy byłem młody, znałem pewnego pastora, który zawsze dopytywał różnych ludzi ze zboru i mówił tak. Czy jesteś ochrzczony Duchem Świętym? Tak, jestem ochrzczony Duchem Świętym. I wtedy przychodziło kolejne pytanie. I mówił, a co się zmieniło w twoim życiu, kiedy Duch Święty na ciebie zstąpił? I pamiętam, był taki moment w moim życiu, kiedy sobie myślałem, po co on mnie denerwuje? Co tam w moim życiu miało się zmienić? Przecież zostałem ochrzczony Duchem Świętym, doświadczyłem tego cudownego przeżycia, przecież zacząłem mówić językami. O czym tu więcej mówić? Jestem ochrzczony Duchem Świętym. Ale on ciągle nalegał. Co się w twoim życiu zmieniło? Powiedz mi, co Duch Święty zmienił w twoim życiu, w twoim postępowaniu, w twoim sposobie życia. Po jakimś czasie zacząłem głęboko o tym rozmyślać. No właściwie jest racja. Co Duch Święty w moim życiu zmienił? I chciałbym dzisiaj do nas wszystkich skierować też to pytanie. Co zmieniło się w twoim życiu? Jak zmieniło się twoje życie po chrzcie Duchem Świętym? Co jest najbardziej charakterystyczną cechą tej zmiany, którą w tobie spowodował Duch Święty? Otóż człowiek, czy to jednostka, czy człowiek jako kościół, jako grupa ludzi, mogą w różnorodny sposób zareagować na działanie Ducha Świętego, na napełnienie Ducha Świętego. Biblia i też nasza praktyka pokazują, że tutaj są różnorodne sposoby reagowania na to. I chciałbym wspomnieć o kilku z nich. I oczywiście nie będę tutaj stosował kategorii krytyki, ale po prostu chcę powiedzieć, jak różnorodnie reagujemy na napełnienie Ducha Świętego i jak różnorodnie reagujemy na moc Bożą, która razem z Duchem Świętym jest nam darowana. Pierwsza reakcja to jest to, że jesteśmy zachwyceni Bożą obecnością. Jesteśmy w niebo wzięci, oczarowani. Jesteśmy tak przepełnieni Panem i Jego bliskością, że chcemy o tym rozmyślać, jak to się mówiło kiedyś, rozkoszować się Panem, napełniać się znowu, mówić o tym świadectwa i potem ponownie tego doświadczać. Nasza reakcja bardzo często to jest zachwyt. Wow! Boże, kiedy Ty dotykasz człowieka, kiedy Ty dotykasz serca człowieka, jak cudowne jest to zdarzenie. Chcemy doświadczać tego, co nadprzyrodzone. Chcemy doświadczać nieba. Chcemy doświadczać niezwykłej łaski Bożej. I doświadczajmy tego, bo to jest dar od Boga. Druga reakcja, jaką często widzimy, gdy mówimy o napełnieniu Duchem Świętym, o dotyku mocy Bożej, to jest to, że skupiamy się na darach, na mocy, na uzdrowieniach, na proroczym namaszczeniu. Myślimy o tym, jak coraz więcej tego doświadczać. W ostatnim też czasie widzimy, jak bardzo chcemy, by to prorocze namaszczenie spoczywało na nas, byśmy mogli prorokować, dzielić się słowem, dzielić się objawieniem. Trzecia reakcja, trzeci sposób reagowania na działanie Ducha Świętego to próba kumulacji. No bo przeżyliśmy coś pięknego. Ewidentnie widzimy, że Duch Święty działa. A może by tak więcej? A może by tak lepiej? Bo jeśli dzisiaj doświadczamy dwóch proroctw, to może by następnym razem czterech doświadczyć. Jeśli dzisiaj doświadczamy uzdrowienia, to spróbujmy się tak postarać, żebyśmy kolejnym razem doświadczyli kilku uzdrowień. Oczywiście nie krytykuję tego. Mówię, w jaki sposób chcemy kumulować te Boże błogosławieństwa w jednym miejscu. I tak też bywało w czasach biblijnych. Widzimy na przykład apostołów na górze przemienienia, kiedy są z Panem Jezusem, szaty Pana Jezusa są przemienione, doświadczają niezwykłej łaski Bożej, przychodzą mężowie Boży, by rozmawiać z Jezusem i posilać Go przed ofiarą, przed Jego męką. To uczniowie mówią tak, uczyńmy tu trzy namioty. Nie idźmy już gdzie indziej, tu jest nam tak dobrze. W tej Bożej obecności jest nam tak cudownie, tak wspaniałe to jest, że nie czyńmy już nic więcej. Zrobimy trzy namioty, zamieszkamy tu, zamieszkamy w Bożej chwale.
Chcemy pozostać w zachwycie. W Dziejach Apostolskich też widzimy, mimo że Jezus nakazał im czekać na obietnicę Ojca w Jerozolimie, a potem iść do Judei, do Samarii i potem na najdalsze krańce świata, widzimy, że na samym początku, kiedy Kościół funkcjonował, nikt nie szedł do całego świata. Wszyscy, cały świat zmierzał do Jerozolimy. W Jerozolimie widzieli cuda, widzieli znaki, widzieli apostołów działających. W Jerozolimie słyszeli ich nauczanie. Zaczęła się niezwykła kumulacja. Zbór w Jerozolimie wzrastał i nikt nie szedł na świat. Cały świat przychodził do Jerozolimy. Cały świat zmierzał do Jerozolimy. A co właściwie powiedział Pan Jezus w tym fragmencie, bo wracam teraz do tego fragmentu, jakie będą skutki otrzymania mocy Ducha Świętego? Tutaj widzimy, bardzo ciekawą konstrukcję tej wypowiedzi Jezusa i tego zdania. Jezus mówi tak: otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, potem jest spójnik i, a potem są skutki tego otrzymania Ducha Świętego, kiedy zstąpi na nich. To zdanie składa się z dwóch części. Jedna część tego zdania jest przyczyną. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was. Potem widzimy skutek. Będziecie mi świadkami. Pomiędzy nimi znajduje się właśnie ten spójnik mówiący i. To drugie może nastąpić dlatego, że wystąpiło pierwsze. To pierwsze występuje po to, żeby nastąpiło to drugie. I dlatego Pan Jezus mówi, ta moc, którą otrzymacie, gdy Duch Święty zstąpi na was, będzie skutkowała tym, że będziecie mi świadkami tu, w Jerozolimie, w Judei, w Samarii i aż po najdalsze krańce świata. I chciałbym powiedzieć, że kiedy otrzymujemy moc Ducha Świętego, kiedy Duch Święty działa w naszym życiu, tak, ma się zmienić nasze życie. To było coś, co Jezus przekazał apostołom. Ja wam dam Ducha Świętego. Razem z Duchem Świętym przyjdzie moc. I wtedy Jezus nie nawiązuje do wielu rzeczy, które kojarzymy z mocą, ale Jezus mówi, i będziecie mi świadkami. Czyli moc Boża skutkuje w składaniu świadectwa o Jezusie. Moc Boża skutkuje w tym, że idziemy na cały świat. Nie pozostajemy bierni, nie siedzimy, nie kumulujemy niczego, ale idziemy na cały świat, żeby opowiedzieć o Panu Jezusie. A więc Pan Jezus mówi tak, będziecie mi świadkami. Nie będziemy siedzieć w jednym miejscu. Nie będziemy kumulować. Nie będziemy zajmować się sobą, ale ta Boża moc spowoduje, że powstaniemy i będziemy zwiastować Ewangelię o Panu Jezusie Chrystusie. Ta moc nie pozwoli nam na zadowolenie i ta moc nie pozwoli nam na odpoczynek. Jezus wskazuje kierunek. Zobaczcie, tu w Jerozolimie zstąpi na was moc Ducha Świętego i pójdziecie. Będziecie aktywni, nie będziecie bierni, będziecie działać. Od Jerozolimy poprzez Judę, Samarię i aż do krańców ziemi. Trzeba sobie tutaj w tej chwili odpowiedzieć, co to może oznaczać, że jesteśmy świadkami Pana Jezusa Chrystusa. To nie jest trudne pytanie. Chciałbym odpowiedzieć na nie bardzo klarownie i bardzo proste. Wymienię tutaj cztery rzeczy, które mogą się w naszym życiu zrealizować. Po pierwsze, jest to aktywna, osobista ewangelizacja. Jeśli deklaruję, że ja, jako chrześcijanin, jestem napełniony Duchem Świętym, to będzie to skutkowało osobistą ewangelizacją. Druga rzecz. Jeśli ja jestem napełniony Duchem Świętym, Mam moc Bożą, moi bracia i moje siostry w kościele lokalnym zostali dotknięci mocą Ducha Świętego, to będzie to skutkowało aktywną działalnością lokalnego kościoła. Czyli kościół nie będzie siedział z zadowoleniem i mówił, jak cudownie jest nam przed obliczem Bożym, jak Pan Bóg nas błogosławi, jak cudowna jest Boża obecność. Jeśli Boża obecność dotyka kościoła, to powstaniemy, żeby iść, żeby zwiastować, żeby opowiadać o tym, jak cudowny jest Jezus. Co jeszcze może oznaczać obecność mocy Ducha Świętego w nas? Z całą pewnością myślę, że to oznacza uczestnictwo w misji zakładania kościołów. Jezus mówiąc, wstąpi na was moc Ducha Świętego, otrzymacie moc Ducha Świętego, gdy na was wstąpi i będziecie zakładać kościoły. Będziecie dążyć do tego, żeby w różnych wsiach, miasteczkach, w różnych miejscach na całym świecie, a w naszym przypadku w Polsce, żeby powstawały nowe wspólnoty, zbory, w których będą ludzie mogli usłyszeć o Jezusie i duchowo wzrastać. W końcu, czwarty punkt, chciałbym powiedzieć o tym, że obecność mocy Ducha Świętego polega na tym, że chcemy również być zaangażowani w misję zagraniczną. Szczególnie teraz, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy nasze możliwości finansowe już nam pozwalają na zrobienie tak wiele, nie możemy usiąść i powiedzieć, jak cudownie jest nam w Bożej obecności. Ale jeśli cudowna Boża obecność jest w nas i jeśli Boża moc działa w naszym życiu, to powstaniemy, aby pójść do innych narodów i zwiastować Jezusa. Możliwa więc jest następująca interpretacja Pisma Świętego. Po pierwsze, otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy na was wstąpi i będziecie ewangelizować swoich bliskich, sąsiadów i znajomych. Tak ma się zmienić nasze życie. Do tego potrzebna jest moc Ducha Świętego, bo się nie przełamiemy. Po drugie, otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy wstąpi na was i będziecie aktywnie zaangażowani w działalność ewangelizacyjną lokalnego kościoła. Tam jest potrzebna moc. Tam jest potrzebne działanie Ducha Świętego, bo bez tego działania, bez tej mocy po prostu stchórzycie. Wyda wam się, że nie możecie tego zrobić, że nie ma jak tego zrobić. Słuchajcie uważnie. Trzecia możliwość jest taka. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was i będziecie zakładać nowe zbory, nowe lokalne kościoły. Nie wiem, jak to jest, ale jeśli moc Boża napełnia zbór i przywódcę, to znaczy, że gdzieś ta potrzeba zakładania nowych kościołów, nowych zborów będzie się realizować w życiu tej lokalnej wspólnoty. Jeśli nie macie mocy, to nie będziecie chcieli zakładać nowych zborów. Jeśli moc Ducha Świętego będzie w was działała, to będziecie chcieli te zbory zakładać. Nie będziecie potrafili tego zatrzymać. Czwarta rzecz, czwarta możliwa interpretacja tego fragmentu jest taka. Otrzymacie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie docierać z misją. Będziecie docierać z pomocą do innych krajów, by Ewangelia była zwiastowana. Moje pytanie dzisiaj jest następujące. Co Duch Święty mówi do twojego zboru? Jeśli jest moc Ducha Świętego w twoim zborze, Duch Święty będzie mówił, powstań, idź, bądź mi świadkiem, zrób coś. Trzeba przerwać to oczekiwanie i bierność i zająć się tym, do czego powołał nas Pan, czyli zająć się byciem świadkami Pana Jezusa Chrystusa. Prawie 200 lat temu w Ameryce było wielkie przebudzenie w latach 1730, w latach 1740 czy w latach 40., może bardziej tak chciałbym to ująć. Około 20 lat trwało to wielkie przebudzenie. Ono się po angielsku nazywa The Great Awakening. Ostatnio troszkę na ten temat czytałem. Bardzo zostałem dotknięty przez Pana Boga wiadomościami o tym przebudzeniu. Otóż wtedy jeszcze nie było Ameryki jako państwa, to była kolonia brytyjska, zdobywali dziki zachód, szli na zachód, żeby zdobywać ziemię dla siebie. I w pewnym momencie przywódcy kościołów wtedy, protestanckich, powiedzieli tak, dzieje się pośród ludzi coś bardzo strasznego, bo tylko około 10% społeczeństwa, szczególnie na tych granicznych terenach, tylko 10% społeczeństwa w ogóle chodzi do kościoła. Ludzie unikają Boga, nie chcą służyć Bogu, nie jest głoszona Ewangelia. Na czym ich życie polega? Ich życie polega na tym, że jest pijaństwo, rozpusta, hazard, różnego rodzaju zajęcia, które zabijają wrażliwość duchową i nic się nie dzieje. I co się potem wydarzyło? Zaczęli się modlić. Zaczęli prosić Pana Boga o to, żeby pomógł im coś zmienić. I wówczas Bóg natchnął setki albo tysiące ludzi, którzy rozpoczęli głosić Ewangelię wszędzie, gdziekolwiek tylko mogli dotrzeć. Co ciekawego, wtedy właśnie to się zmieniło, że po raz pierwszy kaznodziejami stali się ludzie, którzy nie byli ordynowanymi duchownymi i powiedzieli, my musimy głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, więc docierali do miasteczek małych, docierali do małych osad, docierali do wsi i zwiastowali Jezusa. Ludzie się nawracali. Nawet nikt nie mówił o tym wtedy, do jakiego kościoła mamy przystąpić. Mówiło się o tym, ludzie wróćcie do Boga, wróćcie do społeczności z Bogiem. W tamtych czasach też tak się działo, że ten ruch był tak potężny, że kobiety zaczęły wędrować od miasta do miasta, od wsi do wsi, zaczęły głosić Ewangelię i Bóg je używał. Zwiastowały Słowo Boże dla innych, być może religijnych ludzi, tak nie można było, ale one zwiastowały Słowo Boże, mówiły ludzie, przyjdźcie do Pana Jezusa, potrzebujemy tego, aby chwała Boża w waszym życiu się objawiła i by wasze życie się zmieniło. I tak nastąpiło wielkie przebudzenie. Naród powrócił do społeczności z Bogiem. Dlaczego? Dlatego, że nie kilka osób, nie kilkanaście osób, ale duża grupa, setki, może nawet tysiące kaznodziejów, tysiące ewangelistów, którzy nie czekali na przyzwolenie, ale powiedzieli, ja muszę ratować ludzi, powiem im o Jezusie. A co, jeśli nie idziemy i nie jesteśmy świadkami? Jak możemy sprawdzić obiektywnie obecność mocy Ducha Świętego w nas? I tutaj chcę wam powiedzieć, sprawdzenie jest bardzo proste. Sprawdzamy to poprzez fakt zwiastowania Ewangelii o Jezusie różnym ludziom. Do tego jest potrzebna moc Ducha Świętego. Tu nawet nie chodzi o to, jaki owoc mamy, bo wzrost daje Pan Bóg. Tu chodzi o to, że obecność mocy Bożej nie pozwala ci zamilknąć. Obecność mocy Bożej nie pozwoli ci biernie siedzieć i mówić, jest fajnie, kumulujmy coś. Kiedy Duch Święty działa w swojej mocy, wtedy musisz powiedzieć komuś o tym, co Pan czyni. Musisz się podzielić dobrą nowiną bez względu na koszt. Natomiast brak zwiastowania, brak świadectwa drenuje tę moc. Pozbawia cię tej mocy. To jest sprawdzalne. Tylko wejrzyj w swoje serce i zwróć uwagę na styl swojego życia. Niestety bywa tak, że często chcemy świętego spokoju. Może jesteśmy otwarci na jakieś nadprzyrodzone przeżycia. No bo któż może mieć coś przeciwko proroctwom. Nikt z nas nie ma nic przeciwko cudom. Ale chcę wam powiedzieć, że jest inna liga obecności Ducha Świętego w życiu wierzących ludzi. Tą inną, wyższą ligą jest moc Boża, która popycha cię do ewangelizacji, do założenia nowego kościoła, do poświęcenia się misji tam, gdzie być może jeszcze nic nie ma. A może powiesz tak, ja służę przecież Bogu. Pracuję w kawiarence, witam, nagłaśniam, śpiewam. Chwała Panu Bogu. Bardzo ci za tę służbę dziękuję. A teraz powiem, to cudownie, wstań w mocy Ducha Świętego i powiedz ludziom niewierzącym o Jezusie. Bo w ewangelizacji potrzebna jest moc. W kawiarence potrzebny jest profesjonalizm, ale nie jest potrzebna Boża moc. W uwielbieniu, w śpiewaniu potrzebna jest zdolność do śpiewania, ale nie jest tak potrzebna moc. W jakichś innych służbach w kościele nie jest tak potrzebna wielka moc jak umiejętność. Ale kiedy pójdziesz do ludzi, którzy nie chcą ciebie słuchać, kiedy pójdziesz do ludzi, którzy odrzucają to, to tam potrzebujesz Bożej mocy, by Duch Święty cię popchnął, by mówić, by nie stchórzyć, by nie zaprzestać głoszenia Słowa Bożego, ale po prostu mówić o Jezusie, bo wiesz, że ratujesz tych, którzy idą na śmierć. Dlatego Pan Jezus mówi tak. Ta moc Ducha Świętego, kiedy przyjdzie do was, to staniecie się świadkami. W kościele tyle rzeczy możemy zrobić bez obecności Ducha Świętego. Ale spróbuj ewangelizacji. Do ewangelizacji potrzebujesz mocy Ducha Świętego. Bo ta moc sprawi, że się nie wycofasz. Obawiam się, że bez tej aktywności i moc, i działanie Ducha Świętego będą zamierać. Powiecie, przecież mieliśmy proroczą konferencję. Może nawet dla wielu osób ta szczególna moc Ducha Świętego wcale nie jest potrzebna, żeby prorokować. Bez tej misji i działania Ducha Świętego dary i moc Boża będą zanikać. W dzisiejszych czasach mamy tyle zastępczych działań, które zastępują działanie mocy Bożej w nas i świadectwo, jakie Kościół musi składać. W dzisiejszych czasach ludzie często zajmują się tym, co wewnątrz Kościoła. I ja oczywiście nie jestem krytyczny wobec tego, co robimy w Kościele. Ale jestem krytyczny, jeżeli nie zwiastujemy ludziom o Jezusie, bo to znaczy, że Boża moc przestała w naszym życiu działać. I nie wystarczą konferencje zorganizowane, nie wystarczą wieczory uwielbienia czy wieczory prorocze, nie wystarczą szkolenia i nie wystarczą pikniki. Potrzebujemy powstać i pójść do ludzi, którzy zwiastują, którym możemy zwiastować Ewangelię. Psalm 110, wiersz 3, i tu już zmierzam do zakończenia, mówi o tym, może wam przeczytam ten fragment, bardzo porusza moje serce, bardzo do mnie przemawia. To jest psalm, który, mesjański psalm, ale tam jest bardzo ciekawa rzecz napisana. W tym psalmie jest powiedziane o rosie, która spadnie na całą ziemię. I kiedy tak przeżywałem ten fragment, 110 psalm, wiersz 3, pomyślałem sobie, tego potrzebujemy w całym naszym kraju, w naszej Polsce. Żeby wierzący ludzie nie kumulowali, żeby nie myśleli o tym, żeby powstał gwałtowny deszcz, ale żeby ewangelizacja i świadectwo spadły na cały nasz kraj, jak rosa spada na ziemię. Skąd się bierze rosa? Może jej nie widzimy, ale kiedy przychodzi poranek, kiedy następuje kondensacja, ta rosa spada. I moją modlitwą jest to, żeby moc Ducha Świętego tak spoczęła na nas, żebyśmy jak rosa wypełnili wszystkie miejsca naszego kraju, wszystkie miasta, wszystkie wsie, tam gdzie mieszkamy, i żebyśmy powiedzieli ludziom o Jezusie, by ten świat mógł odżyć i powiedzieć: jest nadzieja. Kościele, tak bardzo mi zależy, byśmy mogli być wyposażeni w tę moc Ducha Świętego i mogli przeżywać pełnię Ducha Świętego, ale bez ewangelizacji, bez zakładania kościołów, bez misji nie będziemy tego przeżywać. Modlę się dzisiaj, by Duch Święty spoczął na nas. Tak jak powiedział o tym Jezus, by powiedział: otrzymacie moc, gdy Duch Święty zstąpi na was i będziecie mi świadkami. I moją modlitwą jest to, żebyśmy stali się świadkami Pana Jezusa Chrystusa w naszym kraju, ale możemy to zrobić tylko i wyłącznie pod jednym warunkiem. Tym warunkiem jest to, że moc Boża spocznie na nas. Niech was Bóg błogosławi. Przygotujcie się na napełnienie Duchem Świętym. Przygotujcie się na moc Bożą i przygotujcie się na to, że powstaniecie, że powstaniemy i będziemy mówić o Jezusie. Ojcze, w tym Dniu Zielonych Świąt modlę się, aby łaska Boża spoczęła na nas w obfitości. I modlę się, by przyszła moc Ducha Świętego. By działanie Ducha Świętego w naszych sercach było tak głębokie, żebyśmy musieli powstać. Modlę się, aby działanie Ducha Świętego było tak wielkie, żebyśmy nie mogli zamilknąć, ale poszli i powiedzieli ludziom, że jest zbawienie w Jezusie Chrystusie i że jest nowe życie. Ojcze, nie zrobimy tego sami. Potrzebujemy mocy Ducha Świętego, ale dziękuję Ci, że Dzień Zielonych Świąt mówi nam o tym, że ta moc jest dostępna. Więc my jesteśmy otwarci, chcemy się poddać Twojemu działaniu i pójść, zwiastować, być świadectwem o Jezusie Chrystusie. Dziękujemy Ci za to, że możemy to przyjąć wiarą. Amen. Siostry, bracia, dziękuję wam za ten czas spędzony przy Bożym Słowie. Do zobaczenia na froncie pracy dla Pana Jezusa w dziełach ewangelizacyjnych. Niech was Bóg błogosławi i wszystkiego najlepszego dla was wszystkich. Z Bogiem.